Premier Donald Tusk na początku września ogłosił koniec kryzysu i początek programu Polska po kryzysie. Czy to, że z roku na rok ma być w kraju coraz lepiej, to realistyczna wizja? Co to oznacza dla pracowników i przedsiębiorców, również tych w województwie podlaskim? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać. A w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok są poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam panią, witam państwa.
Radny Białegostoku z Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Jerzy Pułjanowicz z SLD.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Przewodniczący podlaskich struktur NSZZ Solidarność Józef Mozolewski.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oraz prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, przedsiębiorca Wojciech Winogrodzki.
Dzień dobry pani i radiosłuchaczom Polskiego Radia Białystok.
Z roku na rok zmniejsza się liczba zwolnień grupowych, tak przynajmniej wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. O ile w 2010 roku dotyczyło to ponad 700 osób, to w 2012 było to nieco ponad 680 osób, a w bieżącym roku takich zgłoszeń jest nieco ponad 160. Oczywiście można zaryzykować stwierdzenie, że nie ma już kogo zwalniać, a może to rzeczywiście koniec kryzysu.
No tak, biorąc pod uwagę słowa, które wygłosił pan premier i te dane, o których pani redaktor powiedziała, to nieznający tematu mogliby właśnie tak uważać, ale ja wielokrotnie uczestnicząc w dyskusji na szczeblu krajowym, kiedy przedstawiam sytuację społeczno-gospodarczą w naszym województwie i mówię o tej niewielkiej ilości zwalnianych pracowników, koledzy mnie pytają, to u was jest tak dobrze, że tych zwolnień jest tak niedużo. Ja właśnie odpowiadam w ten sposób, jak pani redaktor powiedziała, że u nas zostało już zwolnione prawie wszystko, jeśli nie wszystko, bo myślę, że biorąc pod uwagę mapę różnego rodzaju przedsiębiorstw, to łatwo sobie uzmysłowić, ile tych zwolnień było, zresztą też w nieodległym okresie, ale przychodzą tak jakby na dzień dzisiejszy. Myślę, że dane statystyczne są danymi statystycznymi, ale warto by było popatrzeć na konkretne przykłady, które
jednak mają miejsce.
Ale panie przewodniczący,
ale jednak obowiązek zwolnień grupowych, zgłaszania ich istnieje.
Tak, z tym, że niektórzy pracodawcy, nie chcę ogólniać, ale niektórzy pracodawcy, którzy zmniejszają zatrudnienie, tak wykorzystują literę prawa, że nie podejmują decyzji o zwolnieniach grupowych, tylko cząstkowych, by nie przekroczyć właśnie tego pułapu, który stanowi o grupowych zwolnieniach. Dlatego te dane statystyczne są takie niby spokojne.
Czy pan jako przedsiębiorca z tym się zgadza?
Niespecjalnie chyba warto jest zastanawiać się, czy ten kryzys już minął, czy on nie minął, dlatego że kryzys w sytuacji naszego województwa trochę przypomina sytuację z pogodą. Ona jest albo jej nie ma, czy też słońce wschodzi albo zachodzi. Możemy to obserwować. Mamy niespecjalnie duży wpływ na to, czy ten kryzys mija, nie mija, czy on jest, czy go nie ma. Bo to jest kryzys światowy, to jest kryzys europejski. I raczej właściwe pytanie w naszej sytuacji, naszego województwa, to jest takie, na ile my jesteśmy przygotowani do poruszania się i konkurowania z innymi regionami, z resztą kraju, z Europą i światem, w sytuacji, gdy te kryzysy pojawiają się i mijają.
A na ile jesteśmy przygotowani jako województwo podlaskie?
To jest właśnie dosyć istotne pytanie. No i trzeba powiedzieć, że przedsiębiorcy wyrażają tutaj spore obawy, bo z jednej strony to, co budzi troskę przedsiębiorców i zresztą to, o czym żeśmy rozmawiali niedawno, aktualizując strategię rozwoju województwa, to jest stosunkowo małe przygotowanie takie innowacyjno-cywilizacyjne naszego województwa do konkurowania. Trzeba powiedzieć, że społeczności te wiodące, te, które prowadzą w tym wyścigu gospodarczym, one każdy kryzys wykorzystują do tego, żeby się umocnić, żeby się unowocześnić, żeby się odchudzić, żeby się usprawnić, takie fitness uprawiają, no bo wiadomo, że kryzysy wygrywają ci najlepsi, najsprawniejsi. I pytanie, czy my dobrze odrabiamy tą naszą gospodarczą lekcję fitnessu? Ja bym zaryzykował twierdzenie, że my ją odrabiamy leniwie i zbyt wolno.
Ale są firmy, tak, które radzą sobie dobrze.
Tak, oczywiście. Panie redaktor, szanowni państwo, no wrócę do podstawowego pytania. I tu się zgodzę z panem przewodniczącym Modzelewskim. W zasadzie w naszym województwie, w naszym mieście już trudno byłoby wskazywać, żeby padały kolejne firmy, bo już nie ma co do upadnięcia. To są przykłady z ostatnich miesięcy. Zakłady mięsne, który notabene, chcę powiedzieć, ratowaliśmy jeszcze paręnaście lat temu z nadzieją, że zostaną jednak utrzymane przy życiu i będą dawały miejsca pracy. Tak się nie stało. Zakłady mięsne przykładem jest, które nie wytrzymały tego tempa, że tak powiem, dzisiejszego życia. To, co powiedział pan doktor Winogrodzki, podzielam pogląd, że nasi przedsiębiorcy, szczególnie tu na Podlasiu, mają pewien problem. Problem polega na tym, że gospodarka innowacyjna w naszym regionie jakby jeszcze nie do końca znajduje swoje miejsce. To nic, że tworzymy park naukowo-technologiczny. To jeszcze nic nie znaczy, że stworzyliśmy podstrefę w Białymstoku. Proszę zobaczyć, że nie przybyło tam nowych miejsc pracy per saldo, per capita, natomiast zostały przeniesione firmy już istniejące. To jest bardzo niepokojące. Poprawiliśmy warunki pracy. Poprawiliśmy w jakimś sensie również innowacyjność, ale to nie do końca. Chciałem również powiedzieć, że są przykłady w naszym województwie i to dotyczy akurat Bielska Podlaskiego, gdzie bardzo dużo wskazuje na to, że tam rozwija się gospodarka w miarę dobrze.
Sektor budowlany.
Tak, no sektor budowlany. Nie chcę tutaj robić kryptoreklamy, ale znana firma na rynku budowlanym, która doskonale sobie radzi, pomimo wszystko jakiegoś tąpnięcia i kryzysu w tym sektorze. Ja jestem w grupie ludzi, którzy chcielibyśmy tworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. I ponieważ mając kontakty z przedsiębiorcami, chcę odpowiedzialnie powiedzieć, że przedsiębiorcy, podzielam tu jeszcze raz głos doktora Winogrodzkiego, są zaniepokojeni. Tu nie chodzi o to, żeby to było za rok dobrze, czy za dwa lata. Chodzi o to, aby widzieć tą perspektywę za 5 i 10 lat dla tego województwa. A co mam ja na myśli? Mam na myśli po pierwsze ważne rzeczy dla tego województwa. Rozwój infrastruktury wszelakiej, drogowej, kolejowej. Przynajmniej z mojej strony jest takie zastrzeżenie, że jest to wszystko daleko opóźnione. Natomiast perspektywa budowy od Budziska, Suwałki, Augustów, Białystok, Lublin, Rzeszów, czyli tak zwane dziewiętnastki, nikt nie jest w stanie już w tej chwili powiedzieć, kiedy będzie realizowana i czy w ogóle będzie realizowana. Ja chcę tylko na marginesie powiedzieć, że otóż S3, która już fragment jest wzdłuż granicy zachodniej zrobiona, gdzie tak naprawdę priorytety, tu chodzi o priorytety krajowe, gdzie powinno się wydawać więcej, lepiej pieniędzy. Nie zabierając jakby sytuacji dla S3, że jest niepotrzebna, ale czy nie wcześniej powinno się zrealizować S19, dlatego że, moi drodzy, wszyscy jeżdżą albo część jeździ przez autostrady niemieckie, bo są bezpłatne, która też jest wzdłuż granicy polskiej. A z S3 korzystają tylko ci, którzy się godzą na odpłatności. Dla naszego województwa ta północno-południowa, że tak powiem, trasa jest jak no, tego deszczu dla grzybka. Rozmawialiśmy tu przed programem o grzybach. Dlatego też uważam, że jeszcze jest chwilę czasu, aby rząd obecny, mamy przecież w końcu 2 lata jeszcze kadencji, zrobił w sposób nagły i szybki takie decyzje podjął, które by pozwoliły dla przedsiębiorców tworzyć nowe miejsca pracy. Te miejsca pracy dla sektora i budowlanego, tu przede mnie wspomnianego, ale przede wszystkim dla młodych ludzi. Chodzi o to, że dla tych, którzy pozostają i dla tych, którzy niebawem wyjdą ze szkół, często po 2-3 fakultetach, żeby im zapewnić miejsca pracy.
Tutaj Jerzy Pułajanowicz z SLD wywołał do tablicy posła koalicji rządzącej, posła Platformy Obywatelskiej Roberta Tyszkiewicza.
Ja przyznam się, jestem trochę w kłopocie, bo to są te same zarzuty, które opozycja powtarza od kilku lat w nadziei, że choć część z tych czarnych prognoz, które snuje, się ziści. Niestety żadna z tych prognoz nie chce się ziścić, więc to jest prolongowane, powtarzane cały czas, że nie mamy dróg, nie mamy infrastruktury, upadł nam cały przemysł, podczas gdy wszystkie dane społeczno-ekonomiczne temu przeczą. Ale to nie przeszkadza opozycji powtarzać non-stop jak mantry tych samych zaklęć, więc poniekąd można powiedzieć nic nowego. Ja jestem bliższy diagnozie, którą przedstawia pan prezes Winogrodzki, tych diagnozy, które mówią, że my tutaj na Podlasiu naprawdę nie mamy żadnego wpływu na światowe i europejskie trendy i zaklinanie rzeczywistości i mówienie, że rzeczywiście przydałoby się więcej dróg, że przydałoby się więcej pieniędzy, etc., etc., to się samo nie stanie i żaden rząd tego nie da, nie przyniesie w teczce, nawet z całym szacunkiem rząd SLD. My musimy to wszystko wypracować tutaj, korzystając z przyjaznej, dobrej polityki władz centralnych i Unii Europejskiej. Pierwszy krok, żeśmy zrobili, to jest ta mijająca perspektywa finansowa Unii Europejskiej, jest poza sporem, że tak wielkich pieniędzy na rozwój regionu nie widzieliśmy od II wojny światowej. Jest kwestią oczywiście, myślę, poważnej debaty, jak żeśmy te środki wykorzystali, jaki osiągnęliśmy efekt. Także i tu uważam, niezależnie od podziałów czy różnic politycznych,
tak, to jest bardzo ważne.
Jest to bardzo ważne pytanie, bo dobra diagnoza, dobry opis, dobra refleksja nad mijającą perspektywą, w której chcę powiedzieć, wszystkie partie polityczne brały udział, bo na przykład program Polski Wschodniej żeśmy praktycznie przejęli po Prawie i Sprawiedliwości, nic tam w zasadzie nie moderując. Też jeżeli chodzi o program rozwoju, program regionalny, to też można powiedzieć, fundamenty były wypracowywane przez różne ugrupowania polityczne. Więc chciałem tylko powiedzieć, ta diagnoza przed nami. Na jesieni będziemy, że tak powiem, ogłaszać nowy regionalny program operacyjny. Tak? I to jest, szanowni państwo, coś, o czym dziś uważam, zwłaszcza i w gronie politycznym, ale też w związkowym gronie przedsiębiorców, warto rozmawiać, bo to jest, mówiąc krótko, ten motor rozwoju na najbliższe lata i to, co zrobimy do 2020 roku, to można powiedzieć jest druga, ale też i ostatnia tak wielka szansa. Więc ja jako przedstawiciel koalicji rządzącej z pokorą przyjmuję krytykę. Nie zgadzam się z jej taką powierzchowną formułą. Uważam, że trzeba szukać głębiej. Uważam, że dobrze zrobił rząd, że prolongował specjalne strefy ekonomiczne.
To jest znakomite.
Tu na pewno przedsiębiorcy mogą być różnego zdania i różne zdania słyszałem ze strony przedsiębiorców, ale uważam, zawsze jest pytanie takie, bo pan mówi, że nie tworzone są nowe miejsca pracy, tylko przenoszone tam. Jest pytanie, a co by było, gdyby tej strefy nie było? Może te miejsca pracy byłyby wygaszone. Więc to zawsze można powiedzieć tak. Uważam, że każda aktywność władzy publicznej, która wspiera dziś przedsiębiorczość, powinna, zwłaszcza w tych nie najłatwiejszych europejskich czasach, powinna być kontynuowana, wspierana, rozwijana i przed nami poważna dyskusja i naprawdę wielkie wyzwanie dobrego zaprogramowania i dobrego wydania drugich środków europejskich, tak żeby efekt z tego był dla rynku pracy.
Czy według pana władze samorządowe tu w województwie podlaskim dobrze wykorzystały pieniądze, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, te pieniądze unijne?
Ja jako polityk szczebla krajowego nie zwykłem recenzować władzy lokalnej, ale mogę jako białostoczanin powiedzieć, jestem dumny z Białegostoku. Jako polityk słyszę z całego kraju i nie tylko z kraju wiele głosów, komplementów dotyczących tempa zmian, skali tych zmian, rozwoju. Ja rozumiem, że aspiracje ludzi też wraz z tymi zmianami rosną i chcieliby więcej. To jest naturalne. To nie jest tak, że możemy żyć tylko tym, co żeśmy zrobili. Trzeba myśleć o następnych krokach, ale jest poza dyskusją dla mnie, że Białystok jest wielkim sukcesem. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, uważam wielki program rozwoju infrastruktury, niedokończony, musimy go dokończyć, musimy w następnej perspektywie zbudować lotnisko regionalne, szybką kolej, skomunikować się szybką trasą z Warszawą, to mam nadzieję uda się jeszcze w tej perspektywie. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłą perspektywę, uważam, i może tutaj niektórzy z kolegów się nie zgodzą, uważam, że mniej pieniędzy na infrastrukturę, więcej pieniędzy na rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, na tworzenie nowych miejsc pracy. Uważam, że przykład Hiszpanii i Grecji też powinien być dla nas pewnym ostrzeżeniem, że jeżeli wyłożymy wszystkie pieniądze w asfalt i beton, nie znajdziemy tego właściwego balansu między tym, co tworzy nowe miejsca pracy, buduje przedsiębiorczość, a tylko skupimy się na tym, co może jest spektakularne i oznacza nowe estakady, nowe drogi szybkiego ruchu, a na wszystko pieniędzy nie starczy, jak wiadomo, to możemy doprowadzić do sytuacji takiej, jak dzisiaj jest w Hiszpanii, gdzie autostrady mają kłopoty z funkcjonowaniem, bo Hiszpanów nie stać, żeby płacić za autostrady. Tak? Więc mówiąc krótko, budowa autostrad to jeszcze nie jest całość projektu, który się nazywa modernizacja państwa.
Mógłbym odnieść się do słów posła Roberta Tyszkiewicza. Oczywiście bardzo się cieszymy, że taki strumień pieniędzy również do Białegostoku trafił, ale to jest podobne zaklinanie rzeczywistości pana posła jak premiera Donalda Tuska, który obwieścił światu, że nastąpił koniec kryzysu. Oczywiście oczekujemy teraz owoców tych inwestycji, oczekujemy, co będzie się działo na suwalskiej strefie ekonomicznej, bo póki co mamy firmy, które przeniosły swoje siedziby z innych części miasta na Krywlany. Czekamy cały czas, co przywiezie nam pan prezydent, który jeździ we wszelkie zakątki świata. Niestety tych inwestorów do Białegostoku nie przywozi. Mamy białostockie firmy, które tam się zadomowiły i bardzo dobrze poprawiła się ich sytuacja. Mam nadzieję, że jest to dobry początek do ekspansji na inne rynki. No ale brakuje nam nowych inwestorów, brakuje nam pomysłu, co dalej zrobić.
Szanowni Państwo, no, spróbujmy wznieść się ponad te krzesełka, na których siedzimy i zastanowić się, co z tego wynika dla nas. Proponuję zastanowić się od strony naszego województwa, bo przecież Państwo doskonale wiecie, że to, co jest w naszym zasięgu, naszych możliwości, to są fundusze Unii Europejskiej. My nie mamy innych dużych możliwości wpływania na rozwój naszego regionu, prawda? Pozostałe możliwości są poza województwem, bo to są możliwości państwa, prawne i tak dalej. I pani redaktor zadała pytanie, czy myśmy dobrze wykorzystali tą dotychczasową perspektywę. I dobrze, i niedobrze, dlatego że myśmy przystępowali do tego procesu, nic nie wiedząc o tym, jak się wykorzystuje duże pieniądze.
No to nie jest prawda, pani doktor.
Część, to jest absolutna prawda. Część żeśmy wykorzystali dobrze, część żeśmy przestrzelili, natomiast w tej chwili, no, jeśli mleko się rozlało, to się rozlało i pytanie, czy my wyciągamy z tego wniosek i jaki.
Na przyszłą perspektywę.
Na przyszłą perspektywę. Najlepszym dowodem na to, jaką lekcję żeśmy wyciągnęli, to jest różnica pomiędzy strategią rozwoju województwa, która dopiero co została uchwalona, a jej poprzednim tekstem. Są to dwa różne dokumenty, które jednoznacznie mówią o tym, jak się zmieniła perspektywa naszego widzenia przyszłości, rzeczywistości, nowoczesności, rozwoju, konkurencyjności. To są dwie różne perspektywy. Ja się bardzo cieszę, że ta diagnoza jest dosyć szczera, bo ona pokazuje główne problemy, które ma nasze województwo w tym procesie i w jej szansach na rozwój, jak ten kryzys minie. To jest zamkniętość tego województwa. Oczywiście w sensie komunikacyjnym jeszcze, chociaż się poprawia, ale to jest też zamkniętość mentalna. Zamkniętość intelektualna. To jest również zamkniętość, która wyraża się w tym, że nasze lokalne środowisko jest podzielone i nie potrafi się skupić na czymś, co nas łączy. To jest to, co środowiska gospodarcze z ubolewaniem obserwują, że środowiska polityczne w naszym województwie nie potrafią się zjednoczyć w najprostszej sprawie, która jest wspólnym interesem tego województwa.
Ja cały czas na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego podkreślałem kwestię, że my, ludzie pracy i pracodawcy, jedziemy na tym samym wózku. Dla nas równie zależy, byście Państwo mieli dogodne warunki do tworzenia miejsc pracy, do tego byście wypłacali odpowiednie wynagrodzenie, byśmy jako ludzie pracy mogli godziwie żyć. To nie nasz problem, co wielokrotnie nam się zarzuca, że my powodujemy, prawda, to, że koszty pracy są duże, że nie możecie tworzyć miejsc pracy. Jeśli są takie postulaty, to trzeba kierować pod innym adresem, w naszym przypadku tutaj do posła z koalicji, posła Roberta Tyszkiewicza. Ale na pewno zgadzam się z tym, że jedziemy na jednym wózku i trzeba bronić tutaj wspólnie tych interesów. Druga kwestia bardzo istotna, którą właśnie podniósł pan Robert Tyszkiewicz, zaznaczając, że rzeczywiście trzeba patrzeć w przeszłość, dzień dzisiejszy i w przyszłość. Te przez wielu kwestionowane obecne tak zwane sukcesy w województwie, w kraju, no nie są tylko i wyłącznie, panie pośle, za przyczyną Platformy Obywatelskiej.
Ale pan poseł o tym mówił.
To ja mówiłem właśnie, że tu wszyscy mają w tym udział.
Czy obecnej koalicji, ale ja pragnę przypomnieć i myślę, że pan poseł przyzna mi rację, że wielokrotnie w chwili obecnej uroczyście przecinane wstęgi to jest zasługa prezydenta Białegostoku poprzednich kadencji pana Ryszarda Tura. Wydaje mi się, że trzeba zauważać pozytywy, które występują, ale biorąc pod uwagę chociażby nasze województwo, spójrzmy, panie pośle, panie doktorze, na kwestię rynku pracy.
Mostostal, to jest ten temat, o którym chciałam teraz porozmawiać.
Biały dzień, przyszli pracownicy z tego zakładu pracy i mówią, panie przewodniczący, czy my żyjemy w państwie bananowym? czy jest jakieś prawo, czy są jakieś struktury, które mogą zaradzić temu tak zwanemu, przepraszam panie doktorze, tak zwanemu pracodawcy, którzy kpi ze wszystkich.
Mostostal Białystok miała być upadłość, było niespodziewane sprzedanie zadłużonej firmy. Wojewoda Podlaski poprosił Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, by zbadała kulisy przejęcia Mostostalu Białystok. Związkowcy walczą o odzyskanie kilkumiesięcznych zaległych pensji. Czy w takiej sytuacji pracownik zawsze stoi na straconej pozycji?
Komisja Zakładowa Solidarność w czerwcu tego roku złożyła wniosek do prokuratury w Białymstoku o wyjaśnienie kwestii, które oni zauważyli. Do dnia dzisiejszego nikt się nie zainteresował tą sprawą. Postawiliśmy tę kwestię, pan doktor był świadkiem na prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Po raz pierwszy w historii Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego spotkaliśmy się z arogancją tak zwanego pracodawcy, właściciela Mostostalu, który w ogóle nie przyszedł na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, żeby spojrzeć wojewodzie w oczy, swoim pracownikom, tudzież innym uczestnikom dialogu. Ale pomimo wszystko, pomimo tej arogancji, wspólnie z panem wojewodą doprowadziliśmy do tego, że doszło do spotkania pomiędzy tym właścicielem a załogą i zostało podpisane porozumienie, które usatysfakcjonowało niby dwie strony. I co się okazało? Nic. W międzyczasie, kiedy kończyła się umowa podpisana z załogą, ten pan się okazuje sprzedał. Sprzedał to spółkę jakiejś warszawskiej firmie, która motorowerami zajmuje się czy czymś innym. Mostostal jest zadłużony na dzień dzisiejszy na ponad 50 milionów.
Ja może krótko powiem tylko, bo
80 pracowników na bruku chodzą do pracy, panie pośle. Chodzą do pracy, pojedźmy po tym spotkaniu, panie pośle, do Mostostalu, spójrzmy dla tych ludzi w oczy i niech pan powie, co oni mają robić, bo my jesteśmy bezsilni, bo prawo jest takie.
Panie przewodniczący, żebyśmy, ja z tego nawet co pan mówi, a też trochę sięgnąłem do dokumentów, aby przygotować się do naszej rozmowy, to mogę zapewnić pana, słuchaczy, wszystkich, władza publiczna w tej sprawie robiła wszystko i robi i będzie robić wszystko, co możliwe, aby prawo było przestrzegane, aby nikomu nie stała się krzywda, nikt nie został oszukany. W tej mierze działał wojewoda po to, żeby wypracować porozumienie. To jest, można powiedzieć, nie chcę tego oceniać, ale bo to jest wyłącznie kwestia odpowiedzialności prawnej. Takie, a nie inne stanowisko czy strategia postępowania właściciela. I tutaj mogą wyłącznie działać, oczywiście mogą działać związki zawodowe, natomiast władza publiczna w zakresie przestrzegania prawa.
Panie pośle, tu nie można. Pan tworzy prawo. Można. Proszę zmienić takie prawo, żeby tacy tak zwani pracodawcy nie mogli w majestacie prawa dokonywać takich rzeczy, które na przykładzie Mostostalu
widzimy. Mam nadzieję, panie przewodniczący, że w Polsce prawo, o ile jest przestrzegane i egzekwowane, jest wystarczającą barierą dla ludzi, którzy chcą to prawo obchodzić, bądź chcą po prostu działać w sposób nieuczciwy. Ale niech tu działa prokuratura. To jest już pewna sytuacja nadzwyczajna, jeżeli wojewoda składa bezpośrednio wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyjaśnienie sprawy. Uważam, że więcej politycy w tej sprawie zrobić nie mogą, bo to jest kwestia relacji między właścicielem, systemem prawnym, a pracownikami. Mogę powiedzieć, solidaryzuję się z wszystkimi, którzy w tej kwestii czują się oszukani. Będę wspierał działania organów prawa, by kwestię wyjaśnić i żeby nie można było stosować prawa w taki sposób, aby oszukiwać i wykorzystywać ludzi.
Proszę państwa, jeśli pracownik źle pracuje, dostaje artykuł 52, czyli dyscyplinarne zwolnienie. Na 100% w sądzie również przegra tę sprawę. Nie zostanie przywrócony do pracy. Tu się dzieje to, co się dzieje, co my w sposób taki opisowy przedstawiamy i wszystko jest w porządku. Od czerwca, panie pośle, pracownicy w ilości 80 osób nie otrzymują wynagrodzenia.
Ale nie twierdzę, że to jest w porządku. Mało tego, uważam, że prawo nie powinno dopuszczać do tego, aby ludzie byli w świetle, czy z wykorzystaniem tego prawa oszukiwani, czy wykorzystywani. Ja mogę powiedzieć tak, wszelkie wsparcie, będę rozmawiał na ten temat i rozmawiałem już z panem wojewodą.
Ja publicznie mogę poprosić
dla tych pracowników
pana.
Będzie, natomiast wojewoda idzie dalej, bo on zgłasza te sprawy do organów ścigania.
Ale czy ja publicznie mogę pana poprosić, panie pośle, bardzo o to, żeby proszę. Pan swoim autorytetem pomógł dla tych ludzi. I naprawdę ja całkiem poważnie mówię, pojedźmy do Mostostalu i spróbujmy, naprawdę spróbujmy, bo my jako partnerzy społeczni okazuje się jesteśmy bezsilni. Wojewoda rzeczywiście zrobił bardzo wiele dla tej sprawy.
Przyjmuję tę propozycję jako mój obowiązek.
Świetnie.
Jestem posłem
Świetnie, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że pracownicy Mostostalu nas słyszą i będą nas tam gościć.
W sprawie Mostostalu padły pewne deklaracje, a ja bym chciała tutaj wywołać do mikrofonu radnego Prawa i Sprawiedliwości, radnego Białegostoku Mariusza Gromkę, a dlatego, że kolejną firmą, o której chciałabym, żebyśmy porozmawiali, to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Opozycja w Radzie Miasta zdecydowanie jest przeciwna sprzedaży tego przedsiębiorstwa.
Tak, ku zaskoczeniu wszystkich, łącznie z nami radnymi, pan prezydent rok temu ogłosił, że właśnie podjął decyzję o podjęciu działań w kierunku sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. I przypomnę tylko, że to jest najlepsza spółka komunalna Białegostoku, która przynosi zyski, która jest chlubą tak naprawdę ze wszystkich naszych spółek. A tutaj, nie wiedząc czemu, pan prezydent podjął decyzję o jej sprzedaży i domyślamy się po prostu, że to jest próba łatania dziury, olbrzymiej wyrwy w budżecie miasta i niestety tak naprawdę chyba majątek z MPC-u służyć będzie temu, aby pokryć koszt budowy stadionu miejskiego, który w pierwotnej wersji miał kosztować nasze miasto około 50 milionów złotych, bo pierwotne szacunki było, że stadion będzie kosztował 150 milionów złotych, wkład miasta 50 milionów złotych, 100 milionów dostalibyśmy z Unii. Niestety w wyniku różnych zdarzeń tego dofinansowania nie jesteśmy w tej chwili pewni, a kolejny przetarg, który został rozstrzygnięty, wywindował cenę do 250 milionów złotych i tak naprawdę z 50 milionów cena stadionu rosła do 250 milionów i boimy się, że właśnie najlepsza spółka zostanie poświęcona temu, żeby pokryć zobowiązania wobec wykonawcy tego stadionu.
Przygotowania do kolejnej perspektywy unijnej to przede wszystkim był argument władz Białegostoku. Przypominam też, że prezydent miasta Tadeusz Truskolaski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wprawdzie przygotowania do sprzedaży udziałów trwają, ale to będzie też zależeć od ceny zaproponowanej przez potencjalnego nabywcę. Poseł Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Czy sprzedaż MPC-u to są pieniądze na stadion niedokończony, czy to są pieniądze na to, by wiele innych inwestycji w mieście można było zrobić w tej nowej perspektywie unijnej?
Ja będę zawsze rekomendował kolegom z opozycji, żeby przy decyzjach ekonomicznych kierować się ekonomią, a nie namiętnościami politycznymi. To wtedy łatwiej jest też o znalezienie rzetelnej argumentacji. Ja postaram się, bo tu kolega radny mówi, że zostali wszyscy zaskoczeni, że nie wiadomo, dlaczego prezydent, tu trzeba się domyślać.
No nie, no wszystko jest... Kampanii wyborczej nic nie wspominał o wyprzedaży majątku.
Ale panie radny, to nie jest żadna wyprzedaż majątku. To nie jest tak, że coś się oddaje, tak? To wszystko jest tylko kwestia oceny racjonalności ekonomicznej podejmowanych przedsięwzięć. Jeżeli mamy przed sobą możliwość, bo tak mówią wstępne szacunki, tak, pozyskania 200 milionów złotych do budżetu miasta, co jako wkład własny w nowej perspektywie przyniesie 800 milionów, w sumie da inwestycje za miliard, to jest dopiero prawdziwe przedstawienie sprawy opinii publicznej i powiedzenie, czy chcecie, że tak powiem, inwestycji za miliard i nie chcę określać, jakich, bo to jest kwestia oczywiście i decyzji Rady Miejskiej, i prezydenta, etc., etc. Ważne jest, że te pieniądze nie mogą pójść na nic innego, tylko na inwestycje. To jeżeli, można powiedzieć, dzisiaj wiadomo jest, że z usług tak zwanych publicznych w mieście, tak, prąd płynie nie od komunalnego dostawcy, ciepło płynie nie od komunalnego dostawcy, telefony w Polsce jako żywo są prywatne i to wszystko działa. To, że państwo podnosicie, że jeżeli zostanie sprzedany MPC, jak to już wiele dużych miast przed nami uczyniło, to spowoduje jakiś wzrost cen. Ratunkiem przed wzrostem cen jest tylko konkurencja gospodarcza, a nie, że tak powiem, komunalna własność. Co więcej, chcę powiedzieć, że jeżeli tej operacji miasto Białystok nie przeprowadzi, to w najbliższym czasie czeka miasto Białystok z pieniędzy jak najbardziej budżetowych seria bardzo poważnych inwestycji, które trzeba w sieć ciepłowniczą dokonać, bo jak wiadomo, MPC to nie jest coś, co jest raz na zawsze dane. To są rury w ziemi, często stare, to trzeba będzie wymieniać, więc mało tego, że w pewnym momencie nie będziemy na tym zarabiać, ale będziemy, panie radny, z całą pewnością poważnie do tego dokładać. I trzeba zważyć z jednej strony możliwość wykorzystania środków ze sprzedaży tego przedsiębiorstwa. Tu jeszcze od razu chcę powiedzieć panu przewodniczącemu Muzelskiemu. przy tego typu operacjach w innych miastach udało się naprawdę rewelacyjne pakiety pracownicze wynegocjować.
Proponował przewodniczący MSZZ Solidarność Podlaskiej Struktury Józef Mozolewski. Czy sygnały ze strony związkowców w MPC-u, czy też od pracowników w obawie o miejsca pracy docierały do
państwa? Tak, oczywiście od samego początku i my jako zarząd regionu, ja osobiście bardzo merytorycznie włączyliśmy się w różnego rodzaju analizy, ale szczególnie w kontekście obaw pracowników. Zresztą my jako zarząd regionu podjęliśmy negatywne stanowisko, chociaż jest pozytywny sygnał dotyczący o tym, o czym mówił pan poseł Tyszkiewicz, iż szczególnie pan prezydent Meyer deklaruje szeroko rozumianą konsultację w kwestii umowy społecznej. My chcemy, żeby to była, ewentualnie, jeśli by to doszło do skutku, ta sprzedaż, żeby porozumienie z potencjalnym nabywcą udziału w MPC-u było nieodłącznym elementem porozumienia podpisanego z miastem.
Wojciech Winogrodzki, z punktu widzenia przedsiębiorcy, sprzedaż MPC-u ekonomicznie jest uzasadniona i czy rzeczywiście kwestie pracownicze są tutaj w jakiś sposób zagrożone?
Mogę tylko posługiwać się moim doświadczeniem, a moje doświadczenie to przede wszystkim sprzedaż elektrociepłowni Białystok inwestorowi prywatnemu i obecna sytuacja spółek, które powstały liczne na skutek tego procesu. Mogę powiedzieć, że dzisiaj są to znakomicie funkcjonujące przedsiębiorstwa, które dają znakomite możliwości zatrudnienia i rozwoju ich pracowników. Także z tego punktu widzenia mogę powiedzieć, że pracownicy, dobrzy pracownicy, przyszli pracownicy, absolwenci nie mają się czego obawiać. To jest proces korzystny.
Od strony ekonomicznej zgadzam się, tak. Od strony ekonomicznej trzeba do tego podchodzić tylko i wyłącznie. Natomiast wcale nie przez pryzmat jako argumentu, że są nam potrzebne na wkład do środków nowej perspektywy. Bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. To co to oznacza? Oznacza, że w naszym mieście nie mamy naprawdę już niczego poza sprzedażą majątku, żeby mieć na wkład. Nie zgadzam się chyba z tym do końca, bo jeszcze pewnie wiele rzeczy wydałoby się nam wydobyć, chociażby od przedsiębiorców, starając się im pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy, większy podatek, mniejszy CIT, przypomnę.
Ale ja jako przedsiębiorca zaprotestuję, bo to jest jakiś absurd ekonomiczny, to na tym się akurat znam. Miasto może finansować inwestycje, po pierwsze, z bieżących dochodów.
Tak, mówię o dochodach.
I o ile dobrze...
Ja mówię, panie doktorze, o dochodach dla miasta.
I o ile dobrze wiemy, a budżet miasta Białystok śledzę co roku, to miasto Białystok bez dodatkowego zastrzyku pieniędzy, potencjału inwestycji z nowej perspektywy finansowej unijnej by nie było w stanie sfinansować, nie byłoby w stanie sfinansować wkładu własnego. Po drugie, jeśli brakuje bieżących dochodów, to można sfinansować to B z oszczędności. O ile mi wiadomo, takich oszczędności miasto Białystok nie posiada. I C, ze sprzedaży majątku. To w takim razie proszę o propozycję, jaki inny składnik majątkowy miałoby miasto Białystok sprzedać, żeby tą dziurę zapełnić. Ja zresztą muszę powiedzieć, że osobiście, ale to jest moje osobiste zdanie, to mógłbym wskazać, że takim składnikiem majątkowym mógłby być stadion. Dlatego, że znowu wracając do dyskusji o przyszłości, bardzo istotnym pytaniem o przyszłość jest to, czy my wydając pieniądze...
Pod warunkiem, że nabywca by się znalazł.
Oczywiście pod warunkiem, że znalazłby się nabywca, ale ja chcę zadać inne ważne pytanie. Czy inwestycje są inwestycjami, które mają ten charakter samopomnażający się, czyli są to w cudzysłowie inwestycje produkcyjne, które generują zdolności rozwojowe, czy są to inwestycje konsumpcyjne, które służą co prawda poprawieniu samopoczucia i dobrobytu mieszkańców, ale same w sobie niczego nie generują. Jeśli mówimy o jakichś błędach, czy może nie błędach, tylko niewłaściwych decyzjach, to ja bym powiedział, że w dotychczasowej perspektywie chyba troszkę za dużo pieniędzy wydaliśmy na poprawianie sobie samopoczucia, czyli na te inwestycje konsumpcyjne, a troszkę za mało na inwestycje prorozwojowe i progospodarcze. I to jest chyba jakby nauczka z tej perspektywy. Pobudowaliśmy sobie bardzo piękne baseny, które obecnie musimy utrzymywać i nie utrzymujemy ich niestety z wynagrodzeń pracowników dobrze zarabiających, tylko utrzymujemy tego typu obiekty z budżetu państwa, czyli z podatków.
I może to jest wskazówka na przyszłą perspektywę unijną, a przyszłość to także zmiany w prawie pracy. Były protesty związkowców w Warszawie. Nie ma dialogu w Komisji Trójstronnej. Władysław Kosiniak-Kamysz chce powrotu do dialogu ze związkowcami. Minister jest gotów rozmawiać między innymi o płacy minimalnej, ale nie chce słyszeć o wycofaniu się z elastycznego rozliczania czasu pracy. Pierwsze pytanie do Wojciecha Winogrodzkiego w tej kwestii. Elastyczny czas pracy, to elastyczne rozliczanie tego czasu pracy jest z korzyścią bardziej dla pracodawcy czy dla pracownika?
Panie redaktorze, zanim odpowiem, to odpowiem przewrotnie, bo temat prawa pracy jest bardzo emocjonalnie angażujący i prawdopodobnie za chwilę się tu znowu rozpęta bardzo gorąca dyskusja. Ja natomiast chciałbym dać przykład tego, jak bardzo prawo jest ważne dla właściwego rozwoju. Przykład ustawy o zamówieniach publicznych, bo rozmawialiśmy tu o stadionie i o jego wzrastających kosztach. Przecież na miły Bóg to, że stadion obecnie kosztuje 250 milionów złotych, to nie jest wina kogokolwiek poza ustawą o zamówieniach publicznych. Bo przecież państwo dobrze wiecie, jak było. Był przetarg, wykonawca dał najniższą cenę, licząc, że jakoś mu się to prześlizgnie.
Że jakoś to będzie, to zawsze jest jakoś to
będzie. Bo taki jest mechanizm ustawy o zamówieniach publicznych obecnie, że ona wyłania wariata, któremu się wydaje, że jakoś się prześlizgnie. Budowa upadła, trzeba było ogłosić ponowny przetarg. W międzyczasie podrożały materiały budowlane i usługi i mamy cenę, jaką mamy po prostu. Więc jeśli chcemy tworzyć właściwe warunki dla rozwoju gospodarczego, trzeba tworzyć właściwe prawo. I teraz wracając do pani pytania. Elastyczne rynki pracy są jednym z podstawowych mechanizmów ułatwiających i promujących rozwój gospodarczy. I żeby nie być gołosłownym, to proszę sobie prześledzić, jakie warunki na rynku pracy obowiązują w tych krajach, które dziś się rozwijają najszybciej. Chiny, Indie, Korea i tak dalej, i tak dalej. Tych gospodarkach, które naprawdę rozwijają się w tempie 8-10% rocznie.
Ja
zdecydowanie nie namawiam oczywiście do tego, żebyśmy wprowadzali na nasz rynek chińskie warunki pracy. Proszę mnie nawet w tą stronę nie prowadzić.
No tak pan powiedział.
Ale nie, tego nie powiedziałem. Ja tylko chciałem, żebyście państwo zauważyli, że jest bardzo istotna zależność pomiędzy naszym wyborem poziomu ochrony socjalnych uprawnień pracowników, a ograniczeniem zdolności rozwojowych gospodarki. Ponieważ nasza gospodarka obecnie jest w sytuacji prawie że stagnacji, PKB wzrost w tym roku planowany na około 0,8%, to na miły Bóg to nie jest sytuacja, która skłaniałaby do tego, żeby na tej szalce bardziej ważyć dobre samopoczucie nas wszystkich, bo przecież ja też jestem pracownikiem w swojej firmie. Mnie tak samo kodeks pracy obowiązuje.
To nie może się odbywać kosztem pracowników.
Ale proszę pana, co pan rozumie przez koszt? Zawsze się coś odbywa czyimś kosztem. Kosztem pracowników odbędzie się wtedy, kiedy będziemy mieli kryzys, kiedy zacznie być ujemny PKB i wtedy dopiero odbędzie się to kosztem pracowników, którzy będą tracić pracę, którzy będą tracić wynagrodzenia, którzy będą zwalniani na bruk i będziemy mieli...
Związki by się wypowiedziały w tej sprawie.
Wypowiedzą się związki, ale tutaj jeszcze Jerzy Pułjanowicz.
Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Wszystko się jednak mimo wszystko zasadza na tak zwanym braku dialogu. W 2002 roku powstała Komisja Trójstronna. W warunkach, proszę państwa, pamiętamy tamten czas, panie przewodniczący, wcale niełatwych. Ale sobie nie przypominam, aby na bazie tamtej ustawy i tamtej komisji nie można było porozumieć się ze związkami zawodowymi i w ogóle z partnerami społecznymi, w tym i pracodawcami. I dzisiaj dochodzi do tego, moi drodzy, że Komisja Trójstronna jest niewiarygodna dla choćby jednego partnera społecznego. Co się wydarzyło, pytam się. Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Co się wydarzyło, że pomimo zaproszenia pana ministra Kosiniaka-Kamysza, młodego, widać prężnego człowieka, stara się i tak dalej, nie ma wiarygodności. Otóż ja odpowiem na to pytanie, być może nieprecyzyjnie, nie mając wszystkich danych. Otóż nie chodzi o ministra Kosiniaka-Kamysza. Chodzi o to, że premier i wicepremier, minister finansów, stracili zaufanie, bo to oni decydują o sprawie. I dlatego też przechodząc już jakby konkretnie. Czy da się rozmawiać o elastycznym czasie pracy? Moim zdaniem da się rozmawiać. Tylko nie róbmy z tego religii na litość boską. To nie jest jedyny element do tego, aby pokazywać w kodeksie pracy, że uratujemy i miejsca pracy, i przybędą miejsca pracy, jeśli wprowadzimy elastyczny czas pracy, to znaczy z okresu rodzinnego 2 miesięcy na 12.
Czy wprowadzone regulacje dotyczące elastycznego czasu pracy będą korzystne dla podlaskiej gospodarki, czy też niekorzystne? Brakuje nam takiej dyskusji, ale ja bym się zastanowił na przykład nad czymś takim. Skoro jedną z branż, która jest u nas taka najbardziej rozwinięta i najbardziej przyszłościowa, budownictwo, jest przemysłem wybitnie sezonowym, gdzie w zimie się prawie stoi, a w lecie intensywnie pracuje i goni terminy. To czy dla tej branży wprowadzenie elastycznego rozliczenia tego rocznego jest korzystne czy niekorzystne? Skoro mamy przemysł rolno-spożywczy, który jest drugim filarem naszej regionalnej gospodarki i nie widać, żeby on miał przestać być tym filarem w dającej się przewidzieć przyszłości. Skoro jest to gałąź wybitnie sezonowa, gdzie jak są zbiory, to rzucamy wszystko. Potem trzeba przetworzyć te ziemniaki, czy buraki, czy jabłka i tak dalej, a potem jest zima i znowu długa cisza. Czy to jest korzystne rozwiązanie dla naszej gospodarki, czy niekorzystne?
To dlaczego ta ustawa, która została zmodyfikowana, panie doktorze, przepraszam pana najmocniej, że wchodzę w słowo, dotyczy wszystkich, a nie właśnie branży budowlanej, spożywczej, przetwórczej. Właśnie, dlaczego nie pozwoliliśmy w drodze układów, porozumień branżowych regulować tę kwestię, ustawowo rozwiązać ten problem?
Obojętne. No wie pan, przemysł lotniczy jest mi mentalnie obojętny. Fabryki lokomotyw są mi mentalnie obojętne. Mnie interesuje to, co jest u mnie.
Ale póki co ta ustawa nie odnosi się do regionu, do województwa podlaskiego, tylko
ale jak mnie pan pyta,
dlaczego
ja jako przedsiębiorca z Podlasia nie walczę o to, żeby w górnictwie wprowadzić inne rozwiązania niż u nas, to ja właśnie odpowiadam panu. Dlatego, że mnie interesuje gospodarka podlaska. Te rozwiązania akurat dla gospodarki podlaskiej są wybitnie korzystne.
To ja jeszcze
wybitnie korzystne i to powie panu każdy przedsiębiorca.
Przez konkretną złotówkę jedno zdanie, pani redaktor. Tak naprawdę to chodzi o pieniądze. W 2012 roku w oparciu o funkcjonowanie poprzedniej ustawy niezmodyfikowanej ponad 3 miliony godzin nadliczbowych wystąpiło pracodawców. Czyli my jako ludzie pracy mieliśmy ponad 3,5 miliona godzin nadliczbowych o wartości ponad 8 miliardów. W chwili obecnej, i to jest odpowiedź, również w województwie podlaskim, przypuszczamy, że pracodawcy wykorzystają tak tą ustawę, że tych godzin nadliczbowych praktycznie nie będzie i zniknie z konsumpcji ponad 8 miliardów.
Poseł Robert Tyszkiewicz.
Ja rozumiem, choć nie do końca, postawy związków zawodowych. Warto podkreślić jedną rzecz. Zgadzam się z wszystkimi, którzy mówią...
Były związkowie.
Tak jest, były związkowie, czego się nie wypieram, czego jestem dumny, ponieważ zgadzam się z panem przewodniczącym. Zawsze w życiu publicznym należy z uwagą odnosić się do postulatów dotyczących wzmocnienia dialogu. Ale pragnę podkreślić, że to nie strona rządowa wyszła z Komisji Trójstronnej, tylko strona związkowa. Wstała i wyszła. Chciała, to wyszła. Na siłę nikogo, że tak powiem, przy stole rozmów utrzymać się nie da. Co nie oznacza, że to jest dobra sytuacja. Ja chcę powiedzieć bardzo źle, że Komisja Trójstronna nie działa. Obiektywnie. Pan przewodniczący ma swoją ocenę, będzie już wskazał, że za to odpowiedzialność ponosi strona rządowa. Ja się z tym nie zgadzam, ale to niezależnie od tego, jak byśmy tu wskazywali odpowiedzialnych, uważam, że jak najszybciej warto, aby Komisja Trójstronna reaktywowała swoją działalność. Cieszę się, że są ze strony rządowej jasne propozycje. Wierzę głęboko w to, że kiedy emocje opadną, to spotkamy się po to, aby rozmawiać, bo nie ma alternatywy dla tego dialogu. Po prostu nie ma. To jest dobry instrument, niezależnie od kryzysów i napięć, uważam, że powinniśmy przełamywać opory i do niego wracać. Jeśli chodzi o elastyczny czas pracy, to jedno tylko zdanie komentarza. To jest rozwiązanie na czas kryzysu, to jest rozwiązanie, które wprowadziło wiele krajów europejskich i chcę panu powiedzieć, absolutnie zgadzam się z diagnozą pana Winogrodzkiego. Ja chcę panu powiedzieć, dołożyłbym tylko do tych sektorów, na przykład wielki sektor usług. U mojej ulubionej fryzjerki w
Białymstoku ze spółdzielni fryzjerskiej. Cały czas słyszę, że bez tej ustawy oni nie są w stanie normalnie zorganizować sobie czasu pracy, bo taki mają charakter. I to nie mówi wielki kapitalista, przedsiębiorca, tylko spółdzielca. Więc ten elastyczny czas pracy, jak mówią eksperci, to jest utrzymanie około 100-120 tysięcy miejsc pracy w gospodarce. Likwidacja tego elastycznego czasu pracy to oznacza o tyle większe bezrobocie i w czasach, w których
zobaczymy,
żyjemy, to jest moim zdaniem przesądzający
argument.
Jeżeli
rząd nie wycofie się z tej sytuacji, zobaczymy, panie pośle, panie prezesie, za jakiś czas, czy będziecie nadal tak samo mówili, ale winienem krótko odpowiedź. Wyszliśmy jako związki zawodowe dlatego, że pan premier obiecał, że będzie konsultacja społeczna w ramach Komisji Trójstronnej właśnie znowelizowanej ustawy dotyczącej 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. I na to słynne posiedzenie Komisji Trójstronnej, kiedy pan premier przybył, to powiedział, że jest już tak jakby po fakcie i nie ma o czym rozmawiać. I dlatego wyszliśmy, bo niech będzie jeszcze przykładem, szanowni państwo, ostatnie w tej chwili posiedzenie Komisji Trójstronnej w programie posiedzenia, panie pośle, wie pan, co było napisane dla partnerów społecznych? Informacja w sprawie założeń budżetowych na 2014 rok. To co, partnerzy społeczni są od tego, żeby pan minister robił w roli listonosza i łaskawie poinformował, co wicepremier Rostowski zamierza w 2014 zrobić? Czy ewentualnie ten problem dotyczący trudnej sytuacji w naszym kraju przedyskutować w ramach dialogu społecznego?
Mam nadzieję, że nie jest oczekiwaniem strony związku, że konstytucyjne organy państwa, parlament, rząd, prezydenta będzie zastępować Komisja Trójstronna. No jest oczywistym, że komisja służy temu, żeby ten dialog społeczny, opinie przede wszystkim partnerów wybrzmiały, żeby nawet bardzo ostro i krytycznie zostały przedstawione i żeby były w procesie legislacyjnym, decyzyjnym później brane pod uwagę, ale czasami w rządzeniu jest tak, że no trudno jest, mówiąc krótko, dawać sobie aż tyle czasu na reakcję, żeby...
Ustawy regulują, panie pośle, pan o tym doskonale,
ale to właśnie
wie,
mówię.
Jest proces legislacyjny.
I zapewniam pana przewodniczącego, że w żadnym momencie to jest, że tak powiem, państwa ocena. Natomiast fakty są takie, że prawo nie zostało złamane. Możecie mieć państwo poczucie, że w czasie kryzysu rząd rzeczywiście działa bardziej stanowczo, bo musi tak postępować. I to nie
czyli
jest
ta ustawa,
rząd,
panie pośle,
tak
nie będzie obowiązywała, jeśli Bozia pozwoli, że wyjdziemy z kryzysu.
Ale jest też informacja o tym, że działanie tej ustawy będzie podlegało monitoringowi, przeglądowi. To nie jest, panie... Nie ma prawa...
Jest ten dobry sygnał, rozumiem, ze strony rządowej, że zamierzacie wrócić
do stołu odebrany.
I do negocjacji w sprawie wycofania się z tej kwestii.
Cieszę się, że tak jest.
A ja wierzę, że te rozmowy będą służyć temu, żeby pracownikom było coraz lepiej, korzystniej, sprawiedliwiej i niech puentą naszej debaty będą wyniki badań, z których wynika, że Polak generalnie za swoim szefem nie przepada, ale bardziej niż gdziekolwiek na świecie jest to dla niego postać ważna, a do tego dobra atmosfera w pracy liczy się znacznie bardziej niż zarobki. W dyskusji, za którą bardzo dziękuję, wzięli udział poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz, radny Białegostoku Sprawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko,
dziękuję bardzo.
Jerzy Pułjanowicz z SLD,
dziękuję serdecznie.
Przewodniczący Podlaskich Struktur NSZZ Solidarność Józef Mozolewski.
Dziękuję bardzo.
Oraz prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, przedsiębiorca Wojciech Winogrodzki.
Do widzenia państwu.
Dziękuję.